James Joyce, Ulysses, taśma 20, ścieżka pierwsza. Tak świątobliwość opowiadała mu o owej krainie, a cnota wskazywała drogę, lecz idąc, popadł w sidła pewnej kurwy miłej oku, której imię, jak mu rzekła, było Wróbel w garści. I zwiodła go ona, sprowadzając z ścieżki prawdy swymi pochlebstwy, które mówiła mu, a to hola piękny mężu, jeśli zboczysz, ukażę ci prześliczne miejsce, a tak go podeszła pochlebstwy, że miała go w swej grocie nazywanej dwoje w krzakach lub przez bardziej uczonych chucią cielesną. Tego właśnie cała ta kompania siedząca pospólnie w owym dworze matek pożądała najbardziej, a jeśli by napotkali kurwę ową Wróbel w garści, która kryła w sobie wszelkie plagi potworności i diabelstwa, wytężyliby sił ostatek, byle jeno przybliżyć się ku niej i posiąść ją. Gdyż jeśli w grę wchodził wierz we mnie, był on niczym więcej jeno wyobrażeniem, a nie umieli zrozumieć go, ponieważ po pierwsze dwoje w krzakach, gdzie wabiła ich, była najprzedniejszą z grot, a znajdowało się w niej poduszek czworo, a na nich bileciki, na których wypisano takie oto słowa: najeźdźca i po francusku, język w futerku i buzia w buzie. A po wtóre, jeśli rzecz tyczy owej plagi wszechfrancy i inszych smoków, nie dbają o nie, gdyż prezerwatywa dała im puklerz mocarny z jelita wołowego uczyniony. A po trzecie, nie mogli także szkody nijakiej ponieść ze strony potomstwa, które było owym diabelstwem jej, a to dzięki cnotom onegoż puklerza, co go zwą dzieciobój. I tak grzęźli w zaślepieniu swoim pan krętacz i pan niegdyś bogobojny, pan małpiwożłob, pan kłamliwy kmieć, dworny Dixon, młody pyszałek i pan roztropny ukoiciel. W czym, o nieszczęsna kompanio, wszyscyście byli oszukani, gdyż był to głos Boga ogarniętego tak wszechpotężną wściekłością, że wzniesie on ramię swe i zetrze ich duszę za bluźnierstwa ich i upuszczanie nasienia przeciwko słowu jego, które płodzić pilnie przykazuje. Więc w czwartek 16 czerwca Patk Dignam, który spadł na apopleksję, złożony został w glinie, a po wielkiej suszy, dzięki niechaj będą Bogu, deszcz spadł i sternik barki, który przybył z torfem wodą z odległości około 50 mil, rzekł, że nasiona nie chcą wschodzić, pola usychają z pragnienia, wielce smutnie są ubarwione i cuchną potężnie, a trzęsawiska i obejścia także. Ciężko oddychać, a wszelkie młode pędy zupełnie zniszczały, niezroszone przez czas tak długi, jak żaden człowiek pamięcią nie sięga. Pąki różane wszystkie stały się brunatne i pokryły pęcherzami, a na wzgórzach nic, jeno suche źdźbła i nagie łodygi, które zapłoną od pierwszej iskry. Cały świat powiada, że jako wieść niesie wielka wichura z lutego przeszłego roku, co tak bezlitośnie kraj spustoszyła, fraszką była przy owej suszy. Wszelako niebawem, jako już powiedziano, tegoż wieczora po zniknieniu słońca, gdy wiatr nadszedł z zachodu, ujrzano wielkie brzemienne chmury z nadejściem nocy, a przewidujący pogodę wskazywali na nie i najpierw kilka poziomych błyskawic, a później po godzinie 10 jedno potężne uderzenie rozległego gromu, za czym w jednym mgnieniu kto mógł rzucił się na łeb, na szyję ku domostwom pod sklębioną nawałnicą. Mężowie osłaniali swe słomkowe kapelusze kawałkami materii lub chustkami, a niewiasty uniosły w ucieczce spódnicę, gdy tylko nadeszła ulewa. Z Ely Place, Bagot Street, Duke's Lane i dalej poprzez Marion Green aż ku Hall Street płynął wartki potok wody w miejscu, co uprzednio było na proch wyschnięte, a dokoła niejednej lektyki pojazdu lub fiakra widać nie było, lecz po pierwszym grzmocie drugi już się słyszeć nie dał. Przed drzwiami czcigodnego pana sędziego Fitzgibbona, który wraz z panem Healy, obrońcą nad sprawą gruntów uniwersyteckich, zasiadać będzie, Mal Maligan, z wytwornych najwytworniejszy, który właśnie wyszedł od pana Moora z Kryby. Był on papistą, lecz dziś ludzie powiadają, że dobrym jest Williamitą. Napotkał trafunkiem Aleka Banona, ufryzowanego jak paś, co jest teraz w modzie wraz z wieczorowymi pelerynami z zielonego tweedu, który powrócił świeżo do miasta dyliżansem pocztowym z Malingar, gdzie kuzyn jego i brat Mal M pozostaną jeszcze miesiąc do świętego Sweetina i zapytuje go, co na Boga robi tutaj, gdyż jeden z nich powraca do domu, a drugi idzie do Andrew Horna, gdzie nań czekają, aby z nimi wychylił puchar wina, tak rzekł. Lecz tamten opowiedział mu o narowistej jałóweczce rosłej na swój wiek i pięknie wypasionej, a przez cały czas lał deszcz, więc obaj udali się do Horna. Tam Loop Blum z dziennika Crawforda zasiadł, wypoczywając gronem wesołków zawadiaków. Dixonem Yun, studentem od Najświętszej Pani Miłosiernej, Vin Lynchem, młodzieńcem ze Szkocji, Will Maddenem, T. Lenahanem, wielce smutnym z przyczyny konia wyścigowego, którego sobie upodobał, i Stefanem D. Leop Blum znajdował się tam dzięki ociężałości, która go ogarnęła, lecz teraz miał się lepiej, a śniła mu się tej nocy w przedziwnej postaci dama jego, pani Moll, w czerwonych pantofelkach i w tureckich pantalonach, co ci, którzy wiedzą, mają za oznakę przemiany, a pani Purfoy znalazła się tam w odpowiedzi na wołanie swego brzucha, teraz leżała na boleści łożu, biedactwo, dwa dni ponad czas jej przeznaczony, a położne, choć rozpaczliwie przykładają się, nie mogą jej wspomóc w rozwiązaniu. Odczuwa ona mdłości po misce lury ryżowej, która jest doskonałym suszycielem wnętrzności, a oddech jej ciężki jest bardzo bardziej niż byłoby wskazane. I sądząc z kołatania, będzie to chłopie jak byk, powiadają, ale Boże, daj jej prędki połóg. To jej dziewiąte żywe kurczątko, jak słyszę. A w dzień zwiastowania Najświętszej Panny odgryzła paznokcie swemu najmłodszemu kurczęciu, które miało wtedy 12 miesięcy i jak troje innych, wszystkich wykarmionych piersią, zmarło i zostało pięknym pismem odpisane w Biblii rodzinnej. Jej mężuś przekroczył już 50, jest metodystą, lecz przyjmuje sakrament i można go ujrzeć w każdy pogodny sabat z dwoma synami w pobliżu Balloch Harbour, łowiącego w cieśninie na wędkę z kolowrotkiem lub w płaskiej łodzi, chwytającego w sieci flądry i wątlusze, których piękny wór potrafił złowić, jak słyszę. W sumie nieskończenie wielki upadek dżdżu i wszystko odświeżyło się. A żniwa będą o wiele obfitsze, lecz ci, którzy wiedzą, powiadają, że po wichrze i wodzie ogień przyjdzie, według przepowiedni almanachu Malakiego. Ja słyszę, że pan Russell przełożył prorocze zaklęcia tejże samej treści z hindustańskiego dla swojej gazety Farmera, który twierdzi, że zawsze te trzy rzeczy razem występują. Ale to czyste przypuszczenie, tylko nieoparte na rozumowaniu, godne starych babek i dziatwy nieletnich, choć czasem nie wiadomo czemu te ich dziwaczne przypuszczenia okazują się słuszne. Na to Lenehan przesunął się do krańca stołu, by opowiedzieć, jaki to list zamieszczono w wieczornej gazecie i uczynił z siebie widowisko, poszukując jej, gdyż poprzysiągł uroczyście, że wielce sobie to wziął do serca. Lecz na prośbę Stefana zaprzestał poszukiwań i został poproszony, by usiadł nieopodal, co czym prędzej uczynił. Był to wesoły szlachcic, uchodzący za błazna lub poczciwego gałgana, a wszystkim, co miało związek z kobietami, końmi albo też jawnym skandalem, sypał jak z rękawa. By powiedzieć prawdę, fortuna odwróciła się od niego i przez większą część czasu włóczył się po kawiarniach i nędznych tawernach z werbownikami, stajennymi, bukmacherami, nagabywaczami, gońcami, czelednikami, ulicznicami, damami z bordeli i innymi szubienicznikami albo z przypadkowo napotkanym egzekutorem lub z policjantem, często całymi nocami aż do dnia białego, z których umiał wyciągnąć między jednym a drugim łykiem gorącego wina z mlekiem i korzeniami wiele sprośnych plotek. Jadał stale w paszteciarni, a jeśli wrzucił w siebie porcję byle jakich ochłapów albo miskę flaków, umiał, mając jedne 6 pensów w portmonetce, dawać sobie rady dzięki swemu językowi, jakiemuś jurnemu słówku, zasłyszanemu od dziwki lub od kogoś podobnego, tak że wszyscy boki sobie zrywali. Ów drugi, to znaczy Costello, usłyszawszy tę przemowę, zapytał, czy to poezja, czy też bajka. Nie na mą wiarę, powiada on Franku, bo takie było jego imię. Wszystko to jest o krowach z Kerry, które mają zostać zarżnięte z powodu zarazy. Ale mogą się obwiesić, powiada z oka przymrużeniem. Jeśli chodzi o mnie, z tą swoją peklowaną wołowiną niech ją Franca pochłonie. W tej puszce jest rybka najlepsza z rybek, jakie kiedykolwiek z puszek wyjrzały. To mówiąc po przyjacielsku sięgnął po solone szproty stojące nieopodal, na które zerkał pożądliwie od pewnego czasu, aż trafił gdzie chciał, mając je za główny cel swego przybycia tu, gdyż był wygłodniały. Mor ovaż, powiada w mowie francuskiej Frank, który był na praktyce u pewnego kupca przewożącego trunki okrętami i posiadającego skład w Bordeaux i mówił po francusku jak prawdziwy gentleman. Od dziecka Frank ów był próżniakiem, którego ojciec, sołtysem będący, z ledwością nagnał do szkoły, aby się wyuczył liter i obchodzenia z globusem, a potem zapisał go na uniwersytet dla studiowania mechaniki. Lecz ów, gryząc wędzidło jak dziki źrebak, bliższą zawarł znajomość z sądowymi i parafialnymi woźnymi niż ze swymi woluminami. Raz chciał być aktorem, to znowu dostawcą wojskowym albo oszustem wyścigowym. To znowu nic go nie mogło odegnać od podwórców, gdzie odbywały się walki kogutów i od jam niedźwiedzi. Później pragnął oceanów i mórz lub włóczęgi po drogach z cyganami, by porywać dziedziców fortun szlacheckich przy sprzyjającym braku blasku księżycowego lub kraść bieliznę rozwieszoną przez dziewczęta lub dusić kurczęta w krzakach. Znikał już więcej razy, niż miał włosów na głowie i za każdym razem powracał z pustymi kieszeniami do swego ojca sołtysa, który przelewał garniec łez, gdy tylko go ujrzał. Co, powiada pan Leopold, skrzyżowawszy ręce, który bardzo chciał wiedzieć, ku czemu to zmierza, czy chcą zarżnąć wszystkie? Zapewniam, że widziałem je jeszcze dzisiejszego ranka, pędzone ku statkom odpływającym do Liverpoolu, powiada. Nie mogę uwierzyć, żeby było aż tak źle, powiada. A znał się przecież na rasowym bydle, na cielnych krowach, tłustych jagniętach i wełnistych skopach, będąc przed niewielu laty pracownikiem pana Josepha Kaff, zamożnego kupca, handlującego żywą trzodą i kupczącego pastwiskami tuż obok podwórza pana Gavina Lowe przy Prussia Street. Nie zgadzam się z panem w tej kwestii, powiada. Wygląda mi to bardziej na robaczycę płuc albo trądzik języka. Pan Stefan, mało poruszony, lecz wielce uprzejmie, odpowiedział mu, że nic podobnego i że przybył do niego kurier od głównego cesarskiego podogonomedyka, wiodąc podziękowanie za gościnność i wiadomość, że wysyła tu doktora Księgosusza, najgłośniejszego krowohycla w całej moskiewskiej krainie, z paroma pigułami lekarstwa, dzięki któremu będzie można wziąć byka za rogi. Ejże, powiada pan Vincent z całą otwartością. Znajdzie się on na rogach dylematu, jeśli wda się z bykiem irlandzkim, powiada. Irlandzkim z imienia i irlandzkim z natury, powiada pan Stefan, rozlewając przy tym swe piwo. Irlandzki byk w angielskim składzie porcelany, pojmujecie, powiada pan Dixon. To ten sam byk, którego wysłał na naszą wyspę farmer Mikołaj, najdzielniejszy hodowca bydła z nich wszystkich, ze szmaragdowym pierścieniem w nosie. Prawdę mówisz, powiada pan Vincent przez stół. I byczo ci się to udało, powiada, a pulchniejszy i potężniejszy byk, powiada, nigdy nie nasrał na koniczynę. Rogi miał okazałe, sierść złocistą, a tak słodkim tchnieniem dymiły jego nozdrza, że kobiety naszej wyspy, porzuciwszy kulę niewyrobionego ciasta i wałki, poszły za nim, wieńcząc jego byczą mość girlandami stokroty. Jeśli o to chodzi, powiada pan Dixon, to przed wysłaniem go tu farmer Mikołaj, który sam był eunuchem, kazał go dokładnie wykastrować całemu kolegium doktorów, nie mających się lepiej niż on sam. A teraz odejdź, powiada, i rób wszystko, co mój niemiecki kuzyn Lord Harry ci przykaże, a przyjmij błogosławieństwo od farmera, i klepnął go przy tym rozgłośnie po zadzie. To klepnięcie i błogosławieństwo przysłużyły mu się, powiada pan Vincent, bo żeby nadrobić jego braki, wyuczył go sztuczki wartej obu brakujących jaj. Także dziewica, mężatka, przyoryszaj i wdowa do dziś dnia potwierdzają, że wolałyby każdego dnia w miesiącu szeptać mu do ucha w ciemnym zakątku stodoły albo być lizanymi po karczku jego długim, świątobliwym językiem, niż pokładać się z najgładszym, najbardziej krzepkim, młodym gwałcicielem na którymkolwiek z pól czterech prowincji Irlandii. Na to jeszcze ktoś wtrącił słówko. A ubrali go, pada, w koronkową koszulkę i haleczkę i w futrem obszywaną pelerynkę i opasali go i dali koronkowe mankiety na pęciny i przycięli mu loczek nad czołem i natarli go całego spermatycznymi olejkami i wybudowali mu stajnie na wszystkich skrzyżowaniach dróg. A w każdej był złoty żłób pełen najlepszego siana, jakie jest na rynku, aby mógł spać i srać, ile dusza zapragnie. W ciągu tego czasu w ojciec wiernych, gdyż tak go nazwali, stał się tak ociężały, że z ledwością umiał dojść do pastwiska. Aby temu zaradzić, nasze przemyślne panie i panienki przynosiły mu pasze w fartuszkach, a gdy tylko napełnił brzucho, stawał dęba, aby ukazać damom swą tajemnicę i ryczał i muczał w swym byczym języku, a wszystkie biegły za nim. Tak, powiada inny. A tak był rozpieszczony, że nie zezwalał, aby w całym kraju rosło co innego, jak tylko zielona trawka dla niego, gdyż była to jedyna barwa, w jakiej sobie upodobał. Więc na pewnym wzgórzu pośrodku kraju ustawiono tablicę, a na niej były wydrukowane słowa mówiące: w imieniu lorda Harry niechaj żyją ziemi źdźbła zielone. I powiada pan Dixon, jeśli zwęszył kiedy złodzieja bydła w Roscommon albo w odludziu Connemara, albo rolnika w Sligo, który chciał zasiać choćby odrobinę gorczycy albo woreczek nasion rzepy, natychmiast wpadał w amok i przebiegał pół krainy, wypruwając rogami z ziemi, co tylko zasiano, a wszystko z rozkazu lorda Harry. Zła krew ich zalewała początkowo, powiada pan Vincent, a lord Harry klął farmera Mikołaja od wszystkich diabłów i nazwał go starym kurwipankiem, który trzyma siedem zdzir w domu i zamieszam mu ja w jego sprawach, powiada. Pomogę temu bydlęciu zaznać piekła, powiada, przy pomocy tego znakomitego bykowca, który ojciec mi pozostawił. Ale pewnego wieczora, powiada pan Dixon, gdy lord Harry czyścił swe królewskie futerko przed udaniem się na przyjęcie po zwycięstwie w zawodach wioślarskich, miał on wiosła jak łopaty, lecz pierwszym punktem regulaminu tych zawodów było, aby inni wiosłowali widłami. Odkrył sobie cudowne podobieństwo do byka, a otworzywszy wytłuszczoną od częstego czytania ulubioną książkę z opowieściami, którą przechowywał w kredensie, znalazł niewątpliwą wiadomość, że jest potomkiem z lewego łoża owego sławnego, premiowanego byka Rzymian, Bos Bovum, co w kuchennej łacinie oznacza byczy dyrektor. Potem, powiada pan Vincent, lord Harry wsadził głowę do koryta dla krów w obecności wszystkich swych dworzan, a wyjąwszy ją stamtąd, obwieścił im wszystkim swe nowe imię. Później, spływając wodą, ubrał się w starą bluzkę i spódnicę, które należały do jego babki, i kupił sobie gramatykę byczego języka, aby ją przestudiować, lecz nigdy nie umiał się nauczyć ani jednego słowa z niej, poza pierwszym zaimkiem osobowym, który odpisał wielkimi literami i nauczył się go na pamięć, a gdy kiedykolwiek udawał się na przechadzkę, napychał sobie kieszenie kredą, aby wypisywać go na wszystkim, co mu wpadło w oko, na skale, albo na stole w herbaciarni, albo na beli bawełny, albo na pływaku u wędki. Krótko mówiąc, on i byk irlandzki szybko zżyli się z sobą jak dupa z koszulą. Tak, powiada pan Stefan, a koniec był taki, że mężczyźni tej wyspy, widząc, że znikąd nie ma ratunku, gdyż niewdzięczne kobiety były jednomyślne, zbudowali rozległą tratwę, załadowali się na jej pokład z dobytkiem w tobołkach, postawili maszty, obsadzili ludźmi reje, rozwinęli żagiel przedni, zadryfowali, rozpostarli trzy żagle na wietrze, ustawili jej dziób z wiatrem, unieśli kotwicę, położyli ster na bakburtę, wciągnęli banderę z trupią czaszką, wznieśli po trzykroć trzykrotny okrzyk, wypuścili linę garującą, odepchnęli swą krypę i wyruszyli na morze, by ponownie odkryć ląd Ameryki. Co stało się okazją, powiada pan Vincent, dla Bosmana do skomponowania owej swawolnej piosenki, Piotr papież szczy pod siebie wszędzie, chłop dzielny dzielnym chłopem będzie. Nasz czcigodny znajomy, pan Malaki Malegan, ukazał się w drzwiach, wówczas gdy studenci kończyli swą przypowieść, a towarzyszył mu przyjaciel, którego właśnie napotkał, młody gentleman o nazwisku Alec Bannon, niedawno przybyły do miasta, ożywiony pragnieniem nabycia szarży chorążego lub korneta w pułkach obrony kraju, gdyż pragnął zaciągnąć się na wojnę. Pan Maligan był na tyle uprzejmym, aby pochwalić opowieść, tym bardziej, że była ona zgodna z pewnymi jego projektami, mającymi na celu zniszczenie zła, o którym była mowa. Rozdał więc pomiędzy wszystkich obecnych plik wizytówek z twardego kartonu, które polecił wytłoczyć tegoż dnia u pana Quinella, a zaopatrzonych w napis wydrukowany piękną kursywą: pan Malaki Maligan, zapładniacz i inkubator Lambay Island. Zamyślał, jak to wyjaśnił niebawem, wycofanie się z kręgu czczych rozrywek, będących głównym zajęciem pana Fircyka Fanfarońskiego i pana Maminsynka Plotkarskiego w tym mieście i poświęcenie się najszlachetniejszemu z zadań, do jakich został uformowany nasz organizm. Cóż, posłuchajmy, co masz na myśli, mój dobry przyjacielu, powiedział pan Dixon. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że pachnie to spódniczkami. Pójdźcie, zasiądźcie tu obaj. Tyleż kosztuje siedzenie, co stanie. Pan Maligan przyjął zaproszenie i rozwodząc się nad swym zamiarem, opowiedział słuchaczom, że przywiodły go ku tej myśli rozważania nad przyczynami jałowości, zarówno inhibicyjnej, jak i prohibicyjnej, bez względu na to, że inhibicja ze swej strony spowodowana jest małżeńskimi sprzeczkami i skąpstwem w rozliczeniach, a prohibicja wynika z defektów kongenitalnych lub z przyswojonych skłonności. Drąży go troska, powiedział, gdy musi patrzeć na łoże małżeńskie obrabowane z jego najtkliwszych ślubowań. I gdy zastanawia się nad tak wielu uroczymi niewiastami osutych do żywociach, które stają się łupem najdzikszych klechów, ukrywając swe pochodnie pod osłoną tajemnicy w niewdzięcznych klasztorach lub tracą kwiat swej kobiecości w ramionach jakiegoś dziwaka niedojdy, trwoniąc nieoszacowany klejnot swej płci, a przecież mogłyby pomnażać źródła swego szczęścia, gdyż pod ręką jest 100 przystojnych facetów, którzy daliby się upieścić. To właśnie, zapewnił ich, każe sercu jego łzy ronić. Chcąc przemóc tę niedogodność, która jak zakonkludował była spowodowana tłumieniem utajonych ogni, zasięgnął porady najwartościowszych doradców i zbadawszy tę sprawę, postanowił zakupić na zawsze i bez ograniczeń dziedziczny majątek, jakim była wyspa Lambay, od właściciela jej lorda Talbot de Malahit, czcigodnego torysa, niezbyt dobrze widzianego przez naszą partię rządzącą. Pragnie założyć tam narodową farmę rozpłodową, którą nazwie Omphalos, z obeliskiem wyciosanym i wzniesionym na wzór egipski, i zaofiaruje swą wierną pomoc w razie potrzeby dla zapłodnienia każdej niewiasty, bez względu na jej pozycję społeczną, jeśli skieruje się ona tam do niego, pragnąc wypełnić swe naturalne potrzeby. Pieniądze nie są tu celem, powiedział, a nie weźmie nawet pensa za swe trudy. Najbiedniejsza pomocnica kuchenna, zarówno jak i najzamożniejsza światowa dama, jeśli tylko ich budowa i temperament będą umiały ciepło wstawić się za nimi, odnajdą w nim swego mężczyznę. Jeśli chodzi o pokarm, stwierdził, że będzie odżywiać się, stosując wyłącznie dietę złożoną z smakowitych bulw, ryb i królików, które tam się znajdują, gdyż mięso tych ostatnich płodnych gryzoni jest wielce zalecane w związku z jego zadaniem, zarówno pieczone na ruszcie, jak i duszone z listkiem gałki muszkotołowej, strączkiem lub dwoma suszonej papryki. Po owej homilii, którą wygłosił z rzadką gorącością, pan Maligan w mgnieniu oka zdjął ze swego kapelusza chustkę, którą go osłaniał. Obaj, wydawało się, zostali zaskoczeni przez deszcz i choć przyspieszali kroku jak mogli, byli przemoczeni, co można było dostrzec po wykonanych z szarego sukna obcisłych, krótkich spodniach pana Maligana, które stały się nieco pstrokate. W tymże czasie projekt jego został bardzo przychylnie powitany przez słuchaczy i uzyskał płynące z głębi serca pochwały każdego z nich – Choć pan Dixon od Marii zgłosił zastrzeżenia, zapytując z przesadną troską, czy ma zamiar także wozić wodę do fontanny. Lecz pan Maligan złożył w tym miejscu pokłon nauce dzięki stosownemu cytatowi z klasyków, który tkwiąc w jego pamięci wydał mu się rozsądną i stosowną podporą jego argumentacji. Podczas gdy dla tych, którzy posiadali bardziej prostacki umysł, podał jako dowód analogię z królestwa zwierzęcego, bardziej odpowiadające ich podniebieniu, jelenia i łanię z leśnej polany, kaczora i kaczkę z chłopskiego obejścia. Ceniąc niemało swą elegancję i będąc w rzeczy samej człowiekiem pięknej postawy, ów mąż wymowny zajął się teraz swym strojem, mówiąc z gorącą przyganą o nagłych kaprysach atmosfery, podczas gdy towarzystwo całe obsypywało go pochwałami za ów projekt, który przedstawił. Młody gentleman, jego przyjaciel, uszczęśliwiony przygodą, która go spotkała, nie mógł powstrzymać się, aby nie opowiedzieć jej swemu najbliższemu sąsiadowi. Pan Maligan, spojrzawszy teraz na stół, zapytał, dla kogo są te wszystkie ryby i bochny, a widząc nieznajomego, skłonił mu się uprzejmie i powiedział, proszę wybaczyć, panie, czy życzy pan sobie jakiejkolwiek porady profesjonalnej, której moglibyśmy udzielić. Który, usłyszawszy tę propozycję, podziękował mu serdecznie, choć zachowując odpowiedni dystans i odpowiedział, że przybył tu w związku z pewną damą obecnie leżącą w domu Horna w odmiennym stanie, a jest owa dama w biedzie dzięki onej niedoli niewieści, tu westchnął głęboko, chcą dowiedzieć się, czy radosna dla niej chwila już nastąpiła. Pan Dixon, aby zmienić temat rozmowy, zapytał pana Maligana, czy jego rosnący brzuch, z którego zadrwił sobie teraz, świadczy o tym, że nosi on zapłodnione jajo w woreczku krokowym lub w łonie męskim, czy też przyczyną tego jest, jak to miało miejsce w wypadku znanego lekarza pana Austina Meldona, wilczy głód jego żołądka. W odpowiedzi pan Maligan, który wybuchnął śmiechem, patrząc na swe krótkie, obcisłe spodnie, uderzył się dziarsko pod przeponę, wołając zgodną podziwu błazeńską mimiką matki Grogan, najznakomitszej przedstawicielki swej płci, choć szkoda, że jest ona kurwą. Oto brzuch, który nigdy nie wydał bękarta. Był to tak wesoły dowcip, że na nowo buchnął burzliwy śmiech i cały pokój stał się sceną najgwałtowniejszych objawów uciechy. Ożywiona pogwarka popłynęła dalej tym korytem udanych żartów, lecz oto w przedpokoju wybuchł alarm. Tu słuchacz, którym był nikt inny jak szkocki student, młody zapaleniec, o włosach jasnych jak len, pogratulował w najżywszym sposobie młodemu dżentelmenowi, przerywając opowiadanie w kulminacyjnym punkcie, poprosiwszy swe vis-a-vis grzecznym skinieniem o łaskawe przysunięcie karafki z płynnym kordialem, a równocześnie przechyliwszy pytająco głowę, całe stulecie dobrego wychowania nie osiągnęłoby takiego gestu, z czym połączony był równoczesny, ale przeciwnie skierowany ruch głowy, zapytał opowiadającego tak prosto, jak tylko można to wypowiedzieć, słowami, czy może poczęstować go szklaneczką tego... Mais bien sûr, szlachetny nieznajomy odpowiedział ów wesoło. Et mi compliment. Możesz tak uczynić, będzie to bardzo na czasie. Nie brakło tu niczego, prócz owej szklanki dla ukoronowania mej radości. Lecz łaskawe nieba, gdybym pozostał jedynie z kromką chleba suchego w mej sakwie i kubkiem wody w studni, Boże mój, przyjąłbym jej i ukląkłbym, aby z serca całego podziękować mocom tam na wysokościach za radość udzieloną mi łaskawie przez rozdawcę rzeczy pięknych. Przy tych słowach przybliżył puchar do ust, wychylił łyk błogiego kordialu, przygładził włosy i rozpiąwszy koszulę na piersi, ukazał medalion zwisający na jedwabnej wstążce, miniaturę, którą cenił tak od chwili, gdy nakreśliła na odwrocie słów kilka. Spoglądając na rysy jej sercem przepełnionym morzem tkliwości, ach, monsieur, powiedział, gdyby ujrzał ją pan, jak ja ją ujrzałem tymi oczyma w owej chwili wzruszającej z uroczą chusteczką i w nowym zalotnym bereciku. Jest to podarunek, który otrzymała w dzień swych urodzin, jak mi powiedziała, w nieładzie tak pozbawionym sztuczności, a tak rozpływającą się w czułościach na mój honor, nawet pan, monsieur, byłby zmuszony przez swą szczodrą naturę oddać się całkowicie w ręce takiemu nieprzyjacielowi lub uciec na zawsze z pola walki. Oświadczam, że nigdy nie byłem tak wzruszony podczas całego mego życia. Boże, dziękuję Ci, gdyż jesteś autorem mych dni. Po trzykroć szczęśliwym będzie ten, którego tak przemiłe stworzenie pobłogosławi swymi względami. Ulysses, taśma 20, koniec ścieżki pierwszej.